Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, naszym gościem i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Klubu Parlamentarnego. To już przy okazji. Panie ministrze, ostatnie miesiące to pan zajmował się węglem w Polsce. To był główny zakres tematyczny. Trochę się uśmiecha, bo ten węgiel miało go nie być, a teraz czytam doniesienia, że jest go za dużo, że pan minister za dużo węgla sprowadził, że jednak źle pan działa.
Uściślając tak węglem i energetyką, tak, tych historii, że węgla nie ma, nie będzie, później się nie będzie palił, później nie dojedzie, teraz jest go za dużo, później się będzie palił za bardzo, później, że będzie z tego smog. Jakby już ja jestem w stanie sobie wyobrazić kolejne powody, dlaczego jest źle, chociaż wcale źle nie jest. Jest oczywiście sytuacja nadzwyczajna, no bo w wyniku rosyjskiej agresji, w wyniku nałożonych sankcji na Rosję musieliśmy pewne rzeczy pozmieniać w takim bardzo szybkim czasie, coś, co kształtowało się przez lata, no bo ta dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych kształtowała się przez lata, przez podmioty prywatne, one importowały ten węgiel w większości, czy prawie cały z kierunku wschodniego. Trzeba było przebudować ten model dystrybucji. Nam się to chyba udało, dzięki też wsparciu samorządów, tej ustawy, która obowiązuje od kilku tygodni. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby mieć pewność, że tego węgla na pewno nie zabraknie, ale też nie zabraknie go w piwnicach osób, które tym węglem się ogrzewają.
Proces w tej chwili trwa, w tej chwili mieszkańcy chyba nie wszystkich gmin, ale wielu gmin mogą już pójść i kupić ten węgiel, który kosztuje 2000.
Jeśli
Jak to wygląda? Ten proces już jest w trakcie, już w tej chwili każdy, kto tylko skończy słuchać popołudnia wnet, może wstać i pójść do urzędu gminy, może nie dzisiaj, jutro rano i ten węgiel dostać?
Proces jeszcze trwa. Jesteśmy, w zasadzie mamy zamknięty proces podpisywania umów z gminami. To było chyba najtrudniejsze wyzwanie logistyczno-formalne, bo wiemy, że dla części gmin to jest trudniejsze, dla części gmin jest to łatwiejsze, to w zależności od tego, jakie mają własne doświadczenia, ale też jest jakąś sytuacją nową, więc było dużo pytań. My przeprowadziliśmy szereg szkoleń, szereg spotkań i ten etap podpisywania umów mamy już za sobą. Teraz już trwa...
Tu się zatrzymam, tam był problem też polityczny?
Problem polityczny był na początku, kiedy część samorządów jakby nie rozumiała, bo nie znała szczegółów tej ustawy.
Zwłaszcza
i część samorządów, która jest zawsze na nie, jeśli coś robi rząd Zjednoczonej Prawicy, to jakby wiemy, że tu prezydent Sopotu, pani prezydent Gdańska.
Ja mieszkam, rozmawiamy w Warszawie, prezydent stolicy jak się zachowywał, jak się odnalazł w tej sytuacji?
To akurat dziwnie, bo pan prezydent jakby zakomunikował, że w Warszawie jest mało piecy, to nie jest dla niego jakiś problem. Trochę jakiś zgrzyt w tym ich stowarzyszeniu, ale to też jest ciekawe, bo samorządowcy, którzy mówili, że się nie da, uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, które organizowaliśmy i w Gdańsku, mimo tego, że pani prezydent mówiła, że to jest coś absurdalnego, że to będzie trudne, to w Gdańsku od chyba tygodnia już jest węgiel dystrybuowany wśród mieszkańców. Także jedno się mówi, później drugie się robi, a w tym wypadku akurat to dobrze, bo to jest coś dobrego. Współdziałanie rządu z samorządem daje takie efekty, że w Gdańsku ten węgiel już jest od tygodnia. Jeśli chodzi o inne gminy, no my jesteśmy teraz na etapie dystrybucji z tych naszych punktów, w których ten węgiel mamy do gmin. Myślę, że w przyszłym tygodniu w większości gmin ten węgiel już będzie.
Jak wygląda droga węgla od portu w Gdańsku do każdej gminy w Polsce? On przyjeżdża jako niesort. Jest wysypywana taka góra węgla z różnej gramatury, różnej wielkości. Co się dalej z tym dzieje? Jaki jest ten proces? Jak on wygląda w ogóle?
Gdańsk jest obecnie chyba miejscowością, w której jest najwięcej węgla w Polsce. Port Gdański to jest jedno wielkie sypisko węgla, ale to też nie tylko tego węgla dla gospodarstw domowych, też dla energetyki. I tak, i on przypływa statkami różnej wielkości, jest rozładowywany na w porcie na sypiskach i różnie. Część węgla jest sortowana tam na miejscu i wyjeżdża już jako węgiel dla gospodarstw domowych. Ten węgiel, który energetyczny jedzie do ciepłowni albo elektrociepłowni czy zakładów energetycznych. Część węgla, która jest przywieziona właśnie w takiej postaci zmieszanej, wyjeżdża na takie składowiska pośrednie, gdzie jest odsiewany i stamtąd już wyjeżdża bezpośrednio do gmin, albo do innych punktów dystrybucji. Ustawa mówi, że tą drogę od tych sypisk do gmin to już jest zadanie gmin, one na to mają środki i dystrybucja już na terenie gminy, no to w zależności, czy to gmina prowadzi sama, czy przy pomocy jakiegoś podmiotu prywatnego, bo taka też jest możliwość, to już się odbywa w gminach.
Do tego roku było tak, że handel węglem był w zasadzie w pełni prywatny, także tam tego udziału państwa nawet jako regulatora było dość niedużo. Pojawiło się w pewnym momencie zapisy i certyfikaty jakości paliwa, ale to w ramach polityki antysmogowej. Teraz tego państwa jest bardzo dużo, tak już zostanie.
No to zobaczymy, jak podmioty prywatne, które do tej pory obsługiwały klientów indywidualnych, na ile będą mogły się przestawić na inne kierunki niż rosyjskie. Niestety wojna na Ukrainie ciągle trwa, więc tutaj ta sytuacja sankcyjna jest i będzie stała. Z drugiej strony nasza polityka jest...
Ale wyobraża sobie pan minister, że jak się zakończy jakimś kompromisem zgniłym albo niezgniłym wojna na Ukrainie, to będzie zgoda polskiego państwa do powrotu importu węgla z Rosji.
No właśnie to chciałem powiedzieć w następnym zdaniu, że naszym celem, tak samo jak w przypadku gazu, ropy, tak i węgla, jest zmiana kierunków dostaw, jeśli one są konieczne, z kierunków nierosyjskich. Więc jeśli biznes, który do tej pory był obecny na tym rynku, będzie się w stanie przestawić na kierunki inne niż rosyjskie, no to myślę, że będzie w stanie też obsługiwać te podmioty. W tym roku mieliśmy sytuację nadzwyczajną. Wiedzieliśmy, że same działania rynkowe mogą albo się nie zadziać, albo mogą zadziać się z takim opóźnieniem, że dzisiaj węgla by fizycznie nie było w Polsce wystarczająco, żeby zabezpieczyć Polaków. Dlatego podjęliśmy działania. Pan premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję. Spółki od początku roku bez tej decyzji już sprowadzały znaczne ilości węgla. My podjęliśmy działania, żeby zabezpieczyć Polaków na tą zimę. Jak będzie to wyglądało w przyszłym roku? No to jest pewnie kwestia obserwacji zarówno rynku, jak i decyzji politycznych, ale myślę, że to po nowym roku będziemy to analizować, jakie są możliwości.
W listopadzie węgiel na tym całkiem prywatnym rynku, poza tym mechanizmem samorządowo-rządowym, kosztował na początku listopada 3000, wyżej 3200, 3300, już bez jakichś tam szaleństw, bo były pewnie i droższe oferty, ale to już jakoś bardzo luksusowe. Spadł na 2100, 2200. To może cieszyć, ale pamiętam rok temu węgiel kosztował 900 zł. I chyba to se ne vrati, czy jednak będzie jakiś powrót do cen węgla sprzed wojny.
Znaczy, jeśli chodzi o ceny węgla na rynkach światowych, no to mamy, zauważamy, że jest spadek. Cena według indeksu ARA, to jest taki miernik ceny węgla na rynkach światowych, to jest około 200 dolarów za tonę dzisiaj. To jest więcej niż przed wojną, ale już mniej niż w tych szczytach. Pytanie, czy on jeszcze będzie w stanie ten wskaźnik będzie w stanie zejść poniżej. Wydaje nam się, że pewnie po okresie zimowym tak. No i to będzie pewnie determinowało to, jak będzie się zachowywał rynek. A to, że udało nam się też obniżyć naszymi działaniami, naszą interwencją ceny na rynku prywatnym, to dobrze, bo ten węgiel jest potrzebny zarówno gospodarstwom domowym, jak i też małym i średnim przedsiębiorstwom, które też odczuwały te braki bardzo dotkliwe, bo po pierwsze go albo nie było, albo był drogi, co znowu wpływało na podwyżkę cen, na przykład w rolnictwie czy około rolnictwie. Więc jeśli ceny w Polsce spadają, no to myślę, że to jest zwłaszcza w tych czasach inflacji bardzo dobrze.
Bo to rzeczywiście można odnotować dość namacalnie i bardzo wyraźnie. Zastanawiam się nad kosztami dla nas wszystkich, nad kosztami dla budżetu państwa tego programu, bo z tego, co się można zorientować, to państwo trochę dopłaca do tego węgla, żeby on kosztował finalnie u samorządowca te 2000.
Tak, z jednej strony my, bo to jeszcze nie odpowiedziałem na poprzednie pytanie, bo 2000 to jest faktycznie więcej niż w zeszłym roku, ale też pamiętajmy o tym, że osobom opalającym się węglem został wypłacony dodatek węglowy, co powoduje, że ta cena średnia jest w okolicach 1000 zł.
O ile ktoś zużywa 3 tony węgla tak, rocznie, no ale, na sezon.
No tak, tylko że tu trzeba zawsze jakąś średnią przyjąć. Oczywiście wiem, że są różne sytuacje, ale jakby przyjmując średnią, no to tą cenę mamy.
Jest jasne, chodzi... ale ja mówię poza tym, że poszły 3000 dla każdego gospodarstwa domowego, które opala się węglem, to ile kosztuje taka tona węgla na redzie w Gdańsku teraz? Ile węglokoks zapłacił?
Panie, muszę teraz na szybko policzyć brutto netto. Myślę, że to jest około 2500 zł. To jest taka cena kosztów. Więc
czyli jakby, tu już mamy 2500 zł, trzeba przywieźć jeszcze, a...
No 1500 jest dla gmin, dla tylko gmin. Jakby
no
to...
czyli 1000 brakuje, prosty rachunek. 1000 spadający, czyli węglokoks musi włożyć z własnej kieszeni.
Tak, i to będzie cena, która będzie rekompensowana z budżetu państwa. Mamy na to zabezpieczone środki, chociaż to też trzeba podkreślić, że to nie jest cały węgiel, który my, znaczy to nie jest cały wolumen zapotrzebowania rocznego, bo my innymi działaniami, przez przekierowanie wydobycia krajowego na rynek wewnętrzny, na rynek dla klientów indywidualnych, już sprzedaliśmy około 3 milionów ton węgla z innych też wcześniejszych naszych działań, bo to ten węgiel przez samorządy to nie jest jedyne działanie, które podjęliśmy, bo my już też tego węgla importowanego przekierowaliśmy na rynek prywatny i on już trafiał od paru miesięcy na ten rynek i on był obecny i on jest też już u mieszkańców. Jeszcze parę tygodni temu, jak były robione badania, to ponad 50% Polaków deklarowało, że węgiel już ma na zimę, a z tej drugiej części połowa ma go w jakiejś ilości bliżej nieokreślonej, czy to z poprzedniej zimy, czy to z jakichś mniejszych zakupów. Także ten węgiel, który my dzisiaj dystrybuujemy przy wsparciu samorządów, to jest węgiel dla osób, dla których węgiel był niedostępny nie tylko z powodów logistycznych, że go nie było na przykład ze składu, ale też z powodów finansowych. No musimy wiedzieć, że część musimy brać pod uwagę, że węgiel po 3,5 tysiąca, czy czasami 4 tysiące złotych był nieosiągalny dla części obywateli z powodów finansowych. I my tą regulacją jakby wprowadziliśmy taki mechanizm, że on jest dostępny dla wszystkich.
Ale też miejmy świadomość, że spory koszt zbicia ceny wziął na siebie budżet państwa i poprzez dopłaty, i poprzez spółki, które węgiel sprowadzają. Pytanie, czy taki system da się utrzymać na rok przyszły. No czy jest tak, że my teraz mamy ekstra interwencja, a za rok, kiedy wypalimy zapasy, skończy się ta substytucja przez samorządy i przez rząd, nagle przyszła zima będzie jeszcze trudniejsza.
Ale tutaj mamy trochę więcej czasu, po pierwsze, jeśli chodzi o samą logistykę, a po drugie węgiel, który był kupowany jeszcze parę miesięcy temu, no to te ceny na rynkach światowych, no to było około 350, 300, nawet 60 dolarów za tonę. Dzisiaj jest to około 200. No i spodziewamy się, że po sezonie grzewczym te ceny znowu spadną, więc jeśli spadną, no to taki poziom dofinansowania nie będzie potrzebny, a być może w ogóle nie będzie potrzebny. Także
a będzie zaangażowanie państwa? Będzie tak, że państwo utrzyma to jakiś segment rynku i będzie kontrolować aktywnie ten rynek, że jak przedsiębiorstwo prywatne będzie chciało za dużo, albo nie będzie w stanie spalić odpowiedniej ilości węgla, to państwo, mając te już kanały dystrybucji wypróbowane, będzie mogło jakoś ten rynek regulować.
Tak, my od samego początku jakby nie uciekaliśmy od tego problemu, dużego problemu, bo musimy sobie zdać sprawę, że my do tej pory, do dzisiaj, w tym roku sprowadziliśmy ponad 10 milionów ton węgla. To są ilości, które nigdy wcześniej nie były sprowadzane do Polski, zwłaszcza z kierunków właśnie z kierunków z państw zamorskich, można tak powiedzieć. Więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie. My nie unikaliśmy tego trudnego problemu. Mówiliśmy od razu, że nikogo nie zostawimy z tym problemem samych. I taka jest też idea tego rządu i Ministerstwa Aktywów Państwowych, żeby aktywnie oddziaływać na rynek. Więc jeśli będzie potrzeba takiej interwencji albo wsparcia tego systemu i będą wymagania do tego, żeby spółki Skarbu Państwa tu działały aktywnie, to oczywiście tak.
Chociaż ale te spółki planują już transport węgla na kwiecień na przykład?
Mamy
jakiś transport, że w kwietniu poproszę 1 milion ton?
My mamy zakontraktowane możliwości przeładunkowe, jak i możliwości zakupu węgla do końca sezonu grzewczego, więc my jesteśmy przygotowani na to, żeby jeszcze w przyszłym roku, w sezonie grzewczym, zaimportować około 6 milionów ton węgla, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli chodzi o przyszły sezon, ten
2023,
po wakacjach, to tutaj, jeśli chodzi o logistykę, jesteśmy kompletnie przygotowani. Nie ma żadnego najmniejszego problemu, żeby takie wolumeny sprowadzić. Kwestia jest odpowiedzi na pytanie, czy to faktycznie mają robić od A do Z podmioty państwowe w nadzorze Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy rynek jest w stanie się dostosować do tych nowych kierunków, bo jak wspomniałem wcześniej, dla nas sytuacja taka, że jesteśmy w jakimś tam stopniu uzależnieni od rosyjskich surowców, bez względu na to, czy to jest ropa, gaz, czy węgiel dla gospodarstw domowych, jest na dłuższą metę nie do zaakceptowania, a w czasach, kiedy nie było wojny, no to ten węgiel z morza jakoś szczególnie nie odbiegał cenowo od węgla rosyjskiego. Tutaj decydowały relacje biznesowe w Polsce, no i jakby jesteśmy gotowi na to, żeby przystosować się do odbioru morskiego węgla dla gospodarstw domowych.
Pewnie będzie powołana specjalna komisja weryfikacyjna, która będzie analizować, jak i który rząd, jak się opierał wpływom z Rosji. Panie ministrze, są zarzuty opozycji, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość chodziła na pasku Rosji, bo po to przyszła do władzy, była zainstalowana przez Władimira Putina, żeby tutaj Władimir Putin mógł sprzedawać więcej węgla. Tak pokrótce brzmi najbardziej hardkorowa, mówiąc może językiem, narracja opozycji. Teraz jak będzie się profesorowi bronić, bo sytuacja chyba się jakoś odwróciła, jakby już rosyjskiego węgla w Polsce nie ma ostatnio.
Nie tylko węgla, ale i gazu i w znacznej części rosyjskiej ropy nie ma, więc wątpię, żeby to był aż tak przebiegły plan pana Putina, żeby zainstalować tu rząd Zjednoczonej Prawicy, żeby go uwiarygodnić, czyli pozbawić zysków Rosji, żeby... Dobrze. Brniemy, ja wiem. Ale jesteśmy niestety przyzwyczajeni przez naszą opozycję do nawet najbardziej absurdalnych zarzutów. Musimy się jakoś z tego tłumaczyć. Jeśli chodzi o uzależnienie Polski od surowców ze wschodu, no to no tutaj jakich fikołków by nie próbowała robić nasza opozycja, Platforma Obywatelska, PSL, no to oni podpisali najgorszy kontrakt gazowy, najbardziej nas uzależniający od gazu z Rosji. On był tak zły, że nawet Komisja Europejska, która przecież nie słynie z tego, że jest jakimś tam, ani nie była, zwłaszcza nie była jakimś jastrzębiem antyrosyjskim, stwierdziła, że ten kontrakt jest niekorzystny dla kraju Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o relacje, no to przecież minister Sikorski mówił o strategicznym partnerstwie gospodarczym z Rosją. Premier Tusk mówił o tym, że jakby jest otwarty na wszystkich inwestorów, nawet rosyjskich, jeśli chodzi o Lotos. Znaczy, to są rzeczy, które są niepodważalne.
Ci sami politycy Platformy, no może nie ci od najbardziej hardkorowych teorii spiskowych, ale na przykład Paweł Poncyl już był w tym studio całkiem niedawno, no i powiedział wprost, że jego zdaniem rząd jednak za wcześnie embargo na rosyjski węgiel sprowadził, co było dużym podłożem do kłopotów, przejściowych kłopotów z węglem w tym roku. Więc tutaj narracja jest różna, ale może to akurat Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej ma rację, że warto było parę miesięcy poczekać i wprowadzić wtedy embargo, kiedy wprowadziła cała Unia Europejska, nie trzeba byłoby tak na gwałt tego węgla zamorskiego sprowadzać.
Po pierwsze, to była decyzja większości partii, bo poza chyba Konfederacją to wszystkie partie poparły tą decyzję. Ale sam Donald Tusk namawiał do tego, żeby to embargo wprowadzić, więc nie rozumiem tej rozbieżności, o której mówi pan Poncyliusz. Chyba, że to jest efekt jakby takich właśnie zaplanowanego działania w myśl zasady im gorzej, tym lepiej. I wszyscy w Platformie Obywatelskiej liczyli na to, że będą naciskać na wprowadzenie sankcji i później się okaże, że Polacy mają zimno w domu. No niestety zawiedliśmy ich i ten węgiel się udało sprowadzić. On już dociera do gospodarstw domowych. No, mogę z tego miejsca przeprosić Platformę Obywatelską, że jakby nie udało nam się zawalić tego tematu i jakoś to prowadzimy. Z czym jakby podkreślam, to nie jest jakiś powód do jakiejś szczególnej dumy, no bo to jest zadanie, które powinno robić państwo, szczególnie w sytuacji tak kryzysowej, jak wojna na Ukrainie, jak kryzys energetyczny, który dosięga wszystkie państwa, a zadaniem państwa jest to, żeby chronić swoich obywateli, zwłaszcza tych najuboższych, których takie kryzysy dotykają najdotkliwiej.
To już na koniec kwestia tych prywatnych przedsiębiorców, bo to jednak był całkiem duży segment rynku, który sprowadzał węgiel z Rosji, potem go redystrybuował po Polsce i sprzedawał. Panie ministrze, to był taki przedsiębiorca, który miał składy węgla, sprowadzał i rząd poprzedni całkiem skutecznie poobijał w wyniku afery taśmowej Marek F. Nie boi się rząd Prawa i Sprawiedliwości, że rząd obozu Zjednoczonej Prawicy, że teraz ktoś się będzie znowu mścił za to embargo i za to wykluczenie z rynku i że będą próby, żeby jakoś storpedować. Widać, że handlarze węglem potrafią być skuteczni.
Nie wiem, no my jesteśmy atakowani od 2015. W zasadzie prawica w Polsce zawsze była atakowana, więc jakoś jesteśmy chyba odpornieni na różnego rodzaju groźby albo ryzyka, więc no my tu się, że tak powiem, nie obawiamy jakichś reperkusji. Bardziej zależy nam na tym, żebyśmy wreszcie w Polsce wprowadzili jakiś taki system. Nie tylko mówię o węglu, ale jakby biznesowy, który funkcjonuje w Polsce i bierze też pod uwagę bezpieczeństwo kraju, jakąś taką odpowiedzialność też za to, co w Polsce się dzieje, no bo niestety, ale część jakby polityków, mediów uważa, że takie rzeczy, o których my mówiliśmy, bezpieczeństwo energetyczne, dbanie o to, żeby było może niekoniecznie super zyskownie, ale stabilnie, bo na tym się opiera też siła państwa, były brane pod uwagę przy strategicznych decyzjach i mam nadzieję, że no niestety, ale w wyniku tej wojny ta myśl, żeby tak prowadzić sprawy publiczne i gospodarcze w Polsce została na dłużej.
To już ostatnie pytanie. O rynek polski, panie ministrze, na ile uda się na przyszły sezon grzewczy tą lukę po rosyjskim węglu załatać węglem z polskich kopalni? Zwiększyć wydobycie.
My zwiększamy wydobycie, na ile nam pozwalają różnego rodzaju regulacje, bo jesteśmy nie tylko objęci tą polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ale też pewnego rodzaju różnego rodzaju zobowiązaniami co do umowy społecznej i tak dalej.
Znaczy, musimy się wynegocjowali.
Musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy w trakcie procesu transformacji energetycznej. To, że my jakby rezygnujemy z części energetyki opartej na węglu, to nie tylko są decyzje klimatyczne Unii Europejskiej, ale są po prostu, to są decyzje gospodarcze, no bo część tych aktywów...
Czyli tu skokowego, nagłego powrotu do węgla nie będzie.
Tych aktywów, że tak powiem, węglowych albo energetyki opartej na węglu, jakby kończy się ich żywotność. My dążymy do tego, żeby mieć stabilną energię z atomu, do rozwijania odnawialnych źródeł energii i zabezpieczenia tego okresu przejściowego albo tej bazy energetycznej na tym, co mamy, czyli na polskim węglu i na energetyce konwencjonalnej, którą mamy. Tutaj, jeśli mówimy o inwestowaniu w górnictwo, w energetykę, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że takie inwestycje przyniosą efekt, duże inwestycje, czy to w kopalnie, czy w nowe ściany, za 2-3, czasami nawet 4 lata. Musimy brać pod uwagę cały proces transformacji energetycznej. Tu my rozważamy korektę tej polityki. Chcemy odejść od tego, co zawsze mówiliśmy, że jest zagrożeniem, czyli okresu przejściowego opartego na gazie, który miał być według wizji takiej niemiecki, brukselsko-niemieckiej
paliwem przejściowym
najlepszym i najlepiej, żeby
w Polsce to nie będzie, będzie węgiel.
Tak, w Polsce będziemy się opierać do czasu wybudowania elektrowni jądrowej na energetyce konwencjonalnej, bo taki jest interes państwa polskiego i to jest też, chciałbym podkreślić, zrozumiałe w Unii Europejskiej. Znaczy to mamy, takie założenia mamy tej transformacji zaakceptowane tam.
Powiedział Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, przewodniczący Rady Krajowej Partii Republikańskiej. I teraz wszystko jest jak być powinno, panie ministrze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.